Witaj na zajęciach kursu cudów online. Kursu, który mówi, że Boża miłość pozostaje jedynym, co jest. Albowiem Bóg, będąc miłością, nie zmienia się w coś innego. A zatem miłość musi pozostawać jedynym, co jest. Niezależnie od tego, czy podoba ci się to, czy nie. Albowiem wiem, że nie podoba ci się to. To jest właśnie to, z czym jako człowiek walczyłem w moim umyśle. Próbowałem udowodnić, że to nie jest prawdą. Próbowałem wprowadzić ideę lęku do Bożej rzeczywistości mojego umysłu. Tym właśnie zajmujesz się jako człowiek, jako oddzielona tożsamość. Próbujesz wprowadzić do nieba coś, czego tam nie ma. Próbujesz wprowadzić coś do Bożego stworzenia, czego tam nie ma, i twierdzisz, że taka jest rzeczywistość. I robisz to z naprawdę wielką determinacją. A więc ten kurs cudów jest po to, aby ci pokazać, że wszystko, co doświadczasz, jest czynione przez ciebie. Wszystko to, co nie jest komfortowe, co jest smutne i bolesne, nie pochodzi z woli Bożej, lecz pochodzi z twojego sprzeciwu przeciw woli Boga. Rozpoznaj to, a już nigdy więcej nie będziesz mógł poczuć się jak ofiara, albowiem Syn Boży nie jest ofiarą okoliczności ani zdarzeń. Została ci dana cała moc w niebie i na ziemi.
Wow.
Jesteś panem swojego doświadczenia. Wszystko, czego doświadczasz, zapraszasz w swoim umyśle i nie dzieje się nic, czego nie chcesz. Rozpoznaj to, a odnajdziesz klucz do wolności wewnątrz swojego umysłu. Nie będziesz już musiał szukać wolności na zewnątrz. I pozwól, że przeczytam ci o tym z podręcznika dla nauczycieli, 18. Mylisz jedynie interpretację z prawdą i nie masz racji. Pomyłka nie jest jednak grzechem, ani też rzeczywistość nie została usunięta ze swego tronu przez twe pomyłki. Bóg panuje wiecznie i tylko Jego prawa rządzą tobą i światem. Jego miłość pozostaje jedynym, co jest. Lęk to złudzenie, bo jesteś taki jak On. Jeżeli Bóg jest miłością, a ty zostałeś stworzony na Jego podobieństwo, to musiałeś zostać stworzony miłością. I właśnie to próbujesz ukryć. I właśnie to nazywasz egzystencją w świecie czasu i przestrzeni. Ta egzystencja jest ukrywaniem tego, kim jesteś. Próbujesz przykryć swoje światło pod korcem i udowodnić, że jesteś lękiem. Demonstrujesz lęk, mówisz: halo, ja jestem lękiem. Ja jestem problemem, ja jestem ciemnością i smutkiem, spójrzcie na mnie. a w ten sposób zaprzeczasz, że jesteś doskonałym stworzeniem Bożym. Zaprzeczasz, że jesteś doskonałą miłością tu i teraz, że tym zostałeś stworzony. Tego nie deklarujesz. Tego nie nauczasz od rana do wieczora. Hej, słuchajcie, jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg. Nie, to tego nie robisz. Przy pierwszej okazji spotykasz się ze swoim bratem i mówisz: hej, mam takie i takie ograniczenia, mam takie i takie choroby. Cały czas zaprzeczasz temu, kim jesteś i nawet tego nie zauważasz. Stało się to nieświadomym mechanizmem i nazywasz to życiem codziennym. A ja ci powiem, że to nie jest życie codzienne. To jest codzienne zaprzeczanie mocy Boga w twoim umyśle. To jest codzienne zaprzeczanie temu, że jesteś miłością. To jest codzienne nieprzyznawanie się do tego, kim jesteś. Ale to, czym jesteś, jest absolutnie niezmienne, albowiem nie pochodzi z czasu, nie pochodzi z przestrzeni, jest wieczne, jest doskonałe, jest tu i teraz, poza wszelką możliwością zmiany i poza wszelką możliwością pozbycia się tego. Nie możesz uciec przed swoim dziedzictwem, przed tym, co zostało ci dane. Jakkolwiek usilnie próbujesz to zrobić, nie powiedzie ci się. Jezus mówi w kursie: o Synu Boży, nie przyrzekaj, że umrzesz, albowiem nie możesz dotrzymać takiej obietnicy. Zostałeś stworzony wiecznym i taki pozostajesz, albowiem miłość jest wieczna, a ty jesteś nią. To właśnie do ciebie świat zwraca się o zbawienie, albowiem zwraca się do tego, który ma w ręku rozwiązanie, który trzyma w dłoni pochodnię, pochodnię światła, które jest zdolne do rozświetlenia całej ciemności, w obliczu której ciemność znika. I dlatego został ci dany ten kurs, aby przypomnieć ci to. Albowiem zapominanie tego jest jedyną twoją chorobą, jest jedynym twoim zmaganiem. To, że zapomniałeś, czym jesteś, że zapomniałeś, jaka jest twoja prawdziwa funkcja. Wszystkie pojęcia o twoich braciach, to jest podręcznik dla nauczycieli 19, wszystkie pojęcia o twoich braciach i o tobie samym, wszystkie lęki przed przyszłymi stanami i wszystkie troski o przeszłość wywodzą się z niesprawiedliwości. Oto soczewka, która, gdy się ją trzyma przed oczami ciała, wypacza postrzeganie i przynosi z powrotem świadectwo wypaczonego świata do umysłu, który tę soczewkę wytworzył i któremu jest ona bardzo droga. Każde pojęcie świata jest wybiórczo i arbitralnie w ten właśnie sposób wymyślone. W cudzysłowie grzechy są postrzegane i uzasadniane poprzez uważną wybiórczość, w której wszelka myśl o całości musi zostać odrzucona. W takim układzie przebaczenie nie ma miejsca. bo nie ma takiego grzechu, który nie wydawałby się na zawsze prawdziwy. Kiedy skupiamy się na szczegółach, na szczególnym układzie odniesienia, nasze żale wydają się być tak usprawiedliwione, tak prawdziwe, tak ewidentne, bo nie chcemy spojrzeć na szerszy obraz, bo nie chcemy spojrzeć na całość, w obliczu której ten potężny żal być może zostałby ujrzany jako pyłek kurzu, który ulatuje pod najlżejszym dmuchnięciem. Zbawienie jest sprawiedliwością Bożą. Przywraca twojej świadomości całość fragmentów, które postrzegasz jako odłamane i oddzielne. I właśnie to przezwycięża lęk przed śmiercią. Oddzielne fragmenty muszą się bowiem psuć i umierać, lecz całość jest nieśmiertelna. Kiedy spoglądasz na fragmenty i próbujesz znaleźć tam w nich życie, dzielisz pełnię Bożego stworzenia i twoje żale, twoje wizje wydają się być prawdziwe i uzasadnione, ale w nich odnajdujesz śmierć. Ale kiedy pozwalasz, aby to rozszczepione postrzeganie zostało zjednoczone, tak, że możesz zobaczyć jedność, to zaczynasz widzieć, że ta całość jest nieśmiertelna, jest pełna sama w sobie, że wszystko jest częścią tej pełni, a ona jest całkowicie bezpieczna. A więc wszelki żal musi zniknąć z twojego umysłu, kiedy zaczynasz rozpoznawać, że to częściowe postrzeganie nie jest prawdziwe, że jest większy obrazek, który pokazuje wszystko w innym świetle, w innej perspektywie i to takiej, która przynosi spokój umysłu, spełnienie i radość. Oddzielne fragmenty muszą się bowiem psuć i umierać, lecz całość jest nieśmiertelna, pozostaje na zawsze i na wieki wieków taką, jak jej Stwórca, stanowiąc z Nim jedno. Sąd Boży jest Jego sprawiedliwością. Nań właśnie, na sąd wolny od wszelkiego potępienia, na ocenę opartą całkowicie na miłości, wyprojektowałeś swoją niesprawiedliwość, dając Bogu soczewkę wykrzywionego postrzegania, przez którą patrzysz. Teraz należy ona do Niego, a nie do ciebie. Lękasz się Go i nie widzisz, że nienawidzisz swojego ja z dużej litery jako wroga. Módl się o sprawiedliwość Bożą i nie myl Jego miłosierdzia z własną niepoczytalnością. Postrzeganie może wytworzyć każdy obraz, jaki umysł zapragnie widzieć. Pamiętaj o tym, w tym tkwi niebo lub piekło podług twego wyboru. Boża sprawiedliwość wskazuje na niebo po prostu dlatego, że jest całkowicie bezstronna. Przyjmuje wszelkie dowody, które jej się przyniesie, niczego nie pomijając i nie szacując niczego jako czegoś oddzielnego i odosobnionego od całej reszty. Osądza z tego i tylko z tego jednego punktu odniesienia. Tu wszelki atak i potępienie tracą znaczenie i są nie do obronienia. Umysł jest cichy, a światło powraca ponownie. Teraz wizja jest przywrócona. To, co było utracone, zostaje teraz odnalezione. Pokój Boży zstępuje na cały świat i możemy widzieć, i możemy widzieć. Doskonałość jest tym, co jako istoty ludzkie najbardziej wypieramy ze swoich umysłów. Jest to dosłownie niewiarygodne, że to, co jest naszym zbawieniem, jest tak bardzo wypierane, a to, co tak bardzo nas rani, jest wychwalane pod niebiosa. O, ja tak, jestem taki niedobry, taki winny i grzeszny. O, taki głos jest ceniony. Taka osoba jest wynoszona na piedestał. Jest uważana za pokorną. A tymczasem jest to pełnia zaprzeczenia miłości Bożej, którą jest, mocy Bożej, którą jest. A więc teraz masz okazję rozpoznać swoje zaprzeczenie i zaprzestać tej niepoczytalnej akcji umysłu. Zaczynasz rozpoznawać, że zaprzeczanie temu, czym jesteś, jest właśnie twoim bólem, jest właśnie twoim problemem. Nie masz żadnego innego. I w podręczniku dla nauczycieli 23 czytamy: wdzięczność Bogu staje się zaś sposobem, w jaki się go pamięta, bo miłość nie może być daleko za wdzięcznym sercem i umysłem. Bóg przybywa z łatwością, bo są to prawdziwe warunki twego powrotu do domu. Jezus poprowadził drogą. Dlaczego nie miałbyś mu być wdzięczny? Poprosił o miłość, lecz jedynie po to, by móc ci ją dać. Ty siebie nie kochasz. W jego oczach twe piękno jest jednak tak całkowite i nieskazitelne, że on widzi w nim wizerunek swojego ojca. Stajesz się symbolem jego ojca tu na ziemi. W tobie upatruje on nadziei, gdyż nie widzi w tobie żadnych ograniczeń ani żadnej plamy, która zeszpeciłaby twoją piękną doskonałość. Każdy problem, którego doświadczasz, jest wytworzony po to, aby nie doświadczać miłości, którą jesteś. A więc jest mechanizmem, poprzez który nie kochasz siebie. Właśnie w ten sposób działa twój umysł. W żaden sposób nie możesz się pożalić, że wszystkie twoje trudne doświadczenia przydarzają ci się same. Wytwarzasz je celowo w akcie zaprzeczenia tego, kim jesteś. W akcie odrzucenia swojej własnej miłości. I w ten sposób nie dajesz jej sobie, ani nie dajesz jej swojemu bratu, ani Bogu, ani nikomu. Albowiem staje się to twoją ukrytą tajemnicą. Podczas gdy myślisz, że ukrywasz coś ciemnego, coś strasznego, a jest dokładnie na odwrót, ukrywasz swoje własne zbawienie. Ty jesteś strażnikiem, który nie dopuszcza, aby zbawienie przyszło do twego umysłu teraz. Ty jesteś tym, który nie pozwala na to. Usłysz to. Do tej pory myślałeś, że to Bóg wstrzymuje zbawienie, że to Bóg wstrzymuje miłość dla ciebie, albowiem ty jesteś niewystarczająco dobry. Lecz to nie może być prawdą, albowiem Bóg nigdy niczego nie wstrzymywał i nie wstrzymuje. dał całego siebie każdej części stworzenia. Dał całego siebie tobie. Nie możesz twierdzić, że czegoś ci nie dał. Poczucie braku, jakiego doświadczasz, jest spowodowane twoim odrzuceniem tego, co on daje. A więc dana ci jest cała moc w niebie i na ziemi. I w żaden sposób nie możesz uciec od odpowiedzialności za to. Ta odpowiedzialność została złożona w twoje ręce i po prostu jest twoja. Cokolwiek doświadczasz, masz rację. Albowiem tego właśnie chcesz. Nic ci się nie przeciwstawia. Chcesz akceptacji swojej pełni? Oto masz. Chcesz cierpienia? Też oto masz. Cała władza została ci dana nad swoim umysłem. Nikogo innego tam nie ma, kto by zarządzał twoim doświadczeniem. Jezus poprowadził drogą. Dlaczego nie miałbyś być mu wdzięczny? Poprosił o miłość, lecz jedynie po to, by móc ci ją dać. Ty siebie nie kochasz. W jego oczach twe piękno jest jednak tak całkowite i nieskazitelne, że on widzi w nim wizerunek swego ojca. Stajesz się symbolem jego ojca tu na ziemi. W tobie upatruje on nadziei, gdyż nie widzi w tobie żadnych ograniczeń ani żadnej plamy, która zeszpeciłaby twoją piękną doskonałość. W jego oczach wizja Chrystusa promienieje z doskonałą stałością. On z tobą pozostał. Czyż nie chcesz nauczyć się lekcji zbawienia poprzez to, czego on się nauczył? Dlaczego miałbyś postanawiać rozpoczynać ponownie, skoro odbył on podróż za ciebie? Nikt na ziemi nie może pojąć, czym jest niebo, ani co jego jedyny Stwórca naprawdę oznacza. Mamy jednak świadków, to do nich mądrość powinna się odwoływać. Byli tacy, którzy nauczyli się daleko więcej niż to, czego my możemy się nauczyć. Nie chcielibyśmy również uczyć ograniczeń, którymi sami się obarczyliśmy. Nikt, kto stał się prawdziwym i oddanym nauczycielem Bożym, nie zapomina swych braci. To, co może im ofiarować, ograniczone jest jednak przez to, czego sam się nauczy. Zwróć się więc do tego, który odłożył wszystkie ograniczenia i wyszedł poza najdalszy zasięg nauki. On weźmie cię z sobą, bo nie szedł sam. Ty zaś byłeś z nim wtedy, tak jak jesteś teraz. Ten kurs przyszedł od niego, ponieważ jego słowa dotarły do ciebie w języku, który możesz kochać i rozumieć. Czy możliwe jest istnienie innych nauczycieli, by prowadzili drogą tych, którzy mówią innymi językami i odwołują się do innych symboli? Z pewnością jest. Czy Bóg pozostawiłby kogokolwiek bez jak najbardziej obecnej pomocy w potrzebie? Zbawiciela, który może go symbolizować? Potrzebujemy jednak wieloaspektowego programu nauczania, lecz nie z powodu różnic w treści, a dlatego, że symbole muszą się przeistaczać i zmieniać, by dostosowywać się do potrzeby. Jezus przyszedł, by odpowiedzieć na twoją potrzebę. W nim odnajdziesz Bożą odpowiedź. Nauczaj więc z nim, gdyż On jest z tobą. On jest tutaj, zawsze. Nauczaj z nim. Nauczaj swojej własnej doskonałości. Albowiem Jezus naucza twojej doskonałości. Jezus naucza, że to jest prawdą o tobie. Dlatego nauczanie razem z Nim jest nauczaniem doskonałości. Jest akceptacją tego, że jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg. Jest akceptacją tego, że ty jesteś takim, jakim stworzył ciebie Bóg. To nie jest zaprzeczaniem doskonałości. To jest jej potwierdzeniem. To jest jej dawaniem, ekspresją. W ten sposób dzielisz się swoim światłem i w ten sposób stajesz się sam Jego świadom. To, co ukrywasz, jest ukryte przed tobą, przed twoją własną świadomością. Lecz to, co postanawiasz dawać, jest dla ciebie odkryte, jest w twojej świadomości. Dlatego właśnie to masz. Uświadamiasz to sobie. I być może w tym momencie byłoby korzystne, bym przeczytał fragment z książki Bruce'a Liptona Biologia przekonań. Bruce Lipton jest doktorem biologii komórek i jak sam opisuje swoje doświadczenie, stał się biologiem dlatego, że głęboko nie wierzył w Boga, nie wierzył w duchowość i poprzez badania, które prowadził na komórkach, rozpoznał całkowicie duchową naturę rzeczywistości, która utrzymuje kontrolę nad światem komórek. I dlatego jego książka jest fascynującą demonstracją przemiany jego myślenia. A więc ten fragment. Receptory komórki nie stanowią źródła jej tożsamości, lecz medium, poprzez które ta tożsamość odbierana jest ze środowiska. Zrozumiawszy w pełni tę zależność, dostrzegłem, że moja tożsamość, moja jaźń istnieje w środowisku, bez względu na to, czy moje ciało żyje, czy nie. Tak jak w analogii telewizyjnej, jeśli moje ciało umiera, a w przyszłości urodzi się inna indywidualność, biologiczny odbiornik telewizyjny, mający dokładnie ten sam zestaw receptorów tożsamości, ta nowa indywidualność będzie mnie odbierała i znów będę obecny w tym świecie. Kiedy umiera moje fizyczne ciało, sygnał nadal jest obecny. Moja tożsamość jest złożonym podpisem, zawartym w masie informacji, która w swojej całości składa się na środowisko. Komórka przyjmuje sygnały ze swojego środowiska i dopasowuje się do nich. A więc jest tak naprawdę odzwierciedleniem informacji energetycznej, która przychodzi do niego, a nie czegoś materialnego. W ten sposób Bruce rozpoznał, że jego świadomość jest poza ciałem. Oddzielona tożsamość to jest skupianie się na identyfikacji z ciałem. Fragment z podręcznika dla nauczycieli 27. Rzeczywistość śmierci jest trwale zakorzeniona w przekonaniu, że Syn Boży jest ciałem. Jeżeli zaś Bóg stworzył ciała, to śmierć byłaby zaiste rzeczywista. Bóg nie byłby jednak miłujący. Nie ma punktu, w którym ostrość kontrastu między postrzeganiem rzeczywistego świata a postrzeganiem świata złudzeń staje się bardziej ewidentna. Śmierć jest zaprawdę śmiercią Boga, jeżeli jest On miłością. I teraz Jego własne stworzenie musi się Go lękać. Nie jest Ojcem, lecz niszczycielem. Nie jest Twórcą, lecz mścicielem. Straszne są Jego myśli i przerażający Jego wizerunek. Spojrzeć na Jego stworzenie, to umrzeć. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oczywiście, bez idei śmierci nie ma świata. Wszystkie sny kończą się wraz z tym. Jest to ostateczny cel zbawienia. Koniec wszystkich złudzeń. W śmierci zaś rodzą się wszystkie złudzenia. Cóż może się narodzić ze śmierci, a jednak mieć życie? Cóż jest jednak zrodzone z Boga, a mimo to może umrzeć? Niespójność, kompromisy i rytuały, którym świat sprzyja w swoich daremnych próbach lgnięcia do śmierci, a jednak myślenie, że miłość jest rzeczywista, są pozbawioną umysłu magią, nieskuteczną i nic nieznaczącą. Bóg jest, a w Nim wszystko, co zostało stworzone, musi być wieczne. A więc ciało nie jest wieczne, ale to, co wytwarza ciało, jest wieczne. A więc Twórca nie mieszka w ciele. Umysł, który nie przebywa w ciele, który nie jest materialny, wytwarza ciało, aby udowodnić sobie swoje ograniczenie poprzez utożsamienie się ze swoim wytworem, doświadcza ograniczenia. Ale wystarczyłby jeden moment rozpoznania tego, czym jest, aby znów przypomniał sobie, że jest wolny i nieograniczony, że jest stworzeniem Bożym, które nie jest materialne i które jest prawdziwe, albowiem sama materia nie jest stałym stanem. Właśnie w tej książce Bruce'a Liptona Biologia przekonań jest pokazane, że nie ma czegoś takiego jak materia sama w sobie. To właśnie podkreśla także mechanika kwantowa, że u podstaw wszelkiej materii jest pole energii i to pole energii zarządza wszelką materią, a więc nic nie może się zdarzyć, najmniejszy ruch w cząstce materii, jeżeli nie dzieje się to na poziomie energetycznym, w polu energii. A więc tam w polu energii zachodzą wszelkie zmiany. A właśnie tym polem jesteś. Dlatego nie możesz odrzucić odpowiedzialności za całość swojego doświadczenia, za wszelkie duchowe doświadczenia i za wszelkie doświadczenia, które nazywasz materialnymi lub fizycznymi. One nie przytrafiają się same z siebie. To są wytwory twojego własnego umysłu. To jest to, w co nauczyłeś się wierzyć. Świat materialny jest wyuczony. jest wyuczonym doświadczeniem. To nie jest doświadczenie dane przez kochającego, nieograniczonego Stwórcę. To jest doświadczenie, które zostało wytworzone przez umysł i nie niesie żadnych skutków, które mogłyby zmienić Boże stworzenie, albowiem pole energii, które jest poza czasem i przestrzenią, jest niezmienne, jest nienaruszalne, jest doskonałością. Tym właśnie jesteś. I to jest twój dom, twoje miejsce, w którym jesteś tu i teraz. Próbujesz utożsamić się z ciałem. Próbujesz odgrywać ciało i mówić, to jestem ja. Nie, to nie jesteś ty. Jesteś umysłem, który w tej chwili wytwarza to ciało i identyfikuje się z nim, z jego ograniczeniami. A następnie sprawia wiele kolejnych ograniczeń w tym ciele i uczy siebie, jak bardzo jest ograniczony. Nie musisz tego robić. Możesz obudzić się z tej wiary, z tego ograniczenia poprzez proste rozpoznanie tego, czym jesteś. Nie jesteś istotą materialną. Jesteś polem energii. Jesteś wieczny. Jesteś połączony z pełnią Bożego umysłu. Bóg jest umysłem, którym myślę. Bóg jest umysłem, którym ty myślisz. Wszystko jest doskonałe. A poza tą doskonałością, którą Bóg stworzył, nie ma już żadnej innej. Można wymyślać jedynie sny. Ale z tego snu zawsze można się obudzić. Dlaczego by nie teraz? Dlaczego nie moglibyśmy zdecydować teraz, aby przyłączyć się do świadomości Jezusa i przebudzić się z naszego snu zaprzeczenia naszej boskiej doskonałości? Możemy to zrobić właśnie teraz. Nie musisz już więcej deklarować, że jesteś ograniczeniem. Możesz rozpoznać teraz, że ty jesteś nieograniczonym Stwórcą, który wytworzył ograniczenie. I jest również zdolny do tego, aby zrezygnować z tego ograniczenia, albowiem nie jest ono wieczne. W ten sposób nadal jesteś takim, jakim Bóg cię stworzył, doskonały i wolny. Albowiem treść twojego snu oddzielenia nie ma żadnego wpływu na prawa Boże. To, co przeczytaliśmy na samym początku, że rządzą tobą prawa Boże i żadne inne. Nie ma żadnych innych prawdziwych praw. Bóg nie ma przeciwieństwa, a Jego miłość jest jedynym istniejącym stanem. Rozpoznaj to, że nie jesteś ciałem, że wszystkie twoje problemy biorą się z identyfikacji siebie z ciałem, z myślenia o tym, że ja jestem ciałem. Nie jesteś. Wytworzyłeś wizerunek samego siebie. Ciało jest twoim własnym wyobrażeniem tego, czym myślisz, że jesteś. Niczym innym. A więc ciało zawsze pokazuje ci twoje własne myślenie o sobie i nie ma żadnej autonomii. To właśnie mówi podręcznik dla nauczycieli 22. Idea, że ciało może być chore, jest centralnym pojęciem w systemie myślowym ego. Myśl ta nadaje ciału autonomię, oddziela je od umysłu i zachowuje ideę ataku nienaruszoną. Gdyby ciało mogło być chore, pojednanie byłoby niemożliwe. Ciało nigdy nie może być chore, albowiem ciało nie jest autonomiczne. Ciało nie może zachorować samo z siebie. To umysł steruje każdą komórką. Właśnie ta biologia przekonań Bruce'a Liptona pokazuje to w doskonały sposób. Komórki nie mogą działać dowolnie, one nie mają autonomii. Każdy ich ruch, jaki wykonują, musi mieć bodziec, musi mieć sygnał, a ten sygnał pochodzi spoza komórki, spoza ciała. Jest sygnałem niematerialnym. Jest sygnałem energetycznym. A więc pochodzi z innego poziomu. A więc to, że ciało może być chore, jest centralnym pojęciem w systemie myślowym ego. Myśl ta nadaje ciału autonomię, tak jakby ciało istniało samo z siebie, tak jakby świat materii istniał sam z siebie i decydował sam o sobie. A to całkowicie redukuje moc tego pola energii, którego nie można widzieć poprzez oczy ciała. I wtedy mówimy, no nie widać tego, więc tego nie ma. O tym mówi właśnie kurs w rozdziale pierwszym, że zaprzeczanie temu, że istnieje coś, czego nie widzą oczy ciała, prowadzi do zaprzeczenia widzeniu duchowemu. To jest zaprzeczenie, że to, co jest prawdziwe, że tego nie ma. Nie, jest tylko to, co widzę poprzez oczy ciała. Jest tylko to, co jest materialne. Nie, to, co jest materialne, nie istnieje samo z siebie, nie istnieje samo w sobie. Jest podtrzymywane energią pola, energią umysłu. Dlatego jesteś odpowiedzialny za swoje ciało. Twoje ciało pokazuje ci sposób twojego myślenia o sobie. Nic więcej, ani nic mniej. Rozpoznaj to, że jesteś tym, który tworzy ciało w każdym momencie. Rozpoznaj, że jesteś mocą, która nie jest materialna. A to przywróci ci pamięć w tym momencie i uwolni ciebie od martwienia się tym, że jesteś czymś ograniczonym. A właśnie te zmartwienia atakowały ciało i doprowadzały je do chorób. Teraz możesz uwolnić samego siebie i to, co wytworzyłeś, swoje ciało i swój świat od wszystkich odwiecznych lęków i pozwolić im odejść i zaakceptować swoją własną doskonałość. I na zakończenie przeczytam jeszcze dzisiejszą lekcję. Moja bezgrzeszność chroni mnie przed wszelką krzywdą. Moja bezgrzeszność zapewnia mi doskonały pokój, wieczne bezpieczeństwo, wiekuistą miłość, wieczną wolność od wszystkich myśli o stracie i całkowite wyzwolenie z cierpienia. I jedynie szczęście może być moim stanem, bo jedynie szczęście zostało mi dane. Cóż mogę uczynić, by wiedzieć, że to wszystko jest moje? Muszę przyjąć dla siebie pojednanie, nic więcej. Bóg uczynił już wszystko, co trzeba było uczynić. Ja zaś muszę się nauczyć, że ze swojej strony nie ma potrzeby, bym cokolwiek czynił, gdyż wystarczy, bym jedynie przyjął moje ja z dużej litery, moją bezgrzeszność dla mnie stworzoną, już teraz należącą do mnie. Twoja doskonałość już w tej chwili należy do ciebie, jest z tobą i jesteś nią. Wszystkiego, czego potrzeba, to jedynie przypomnienia sobie tego, że tak właśnie jest. Bo jesteś tym, bo tak właśnie jest. Bym jedynie przyjął moje ja, moją bezgrzeszność dla mnie stworzoną, już teraz należącą do mnie, by czuć miłość Bożą, chroniącą mnie przed krzywdą, by rozumieć, że mój Ojciec kocha Syna swego, aby wiedzieć, że to ja jestem Synem, którego mój Ojciec kocha. Ty, który stworzyłeś mnie w bezgrzeszności, nie mylisz się co do tego, czym jestem. Myliłem się, gdy myślałem, że zgrzeszyłem, lecz przyjmuję dla siebie pojednanie. Ojcze, moje marzenie senne teraz się zakończyło. Amen. Ojcze, moje marzenie senne teraz się zakończyło, albowiem przyjmuję dla siebie pojednanie. Rozpoznaję, że stworzyłeś mnie pełnym, doskonałym umysłem, który teraz akceptuję jako mój, jako siebie i rozpoznaję, że ciało, które wytworzyłem, nie jest moim umysłem. Nie jest tak naprawdę mną. Jest moim własnym wyobrażeniem na swój temat. Jest moją własną ideą, ograniczoną ideą, która nie odzwierciedla tego, czym jestem, i utożsamianie się z nią jest atakiem na samego siebie. Jest zapominaniem tego, czym jestem. Kiedy utożsamiam się z ciałem, przenoszę moją uwagę na ciało i w tym momencie zapominam o duchu, zapominam o energii, zapominam o tym, czym jestem. Lecz kiedy uwalniam swoje utożsamienie od materii, moja uwaga przenosi się na to, czym jestem. I znów mogę rozpoznać siebie, mogę rozpoznać swoją wolną świadomość, która jest nieograniczona pod każdym względem, albowiem jest taka, jaką stworzył ją nieograniczony Stwórca. A więc dziedzictwo, które zostało ci dane spoza czasu, jest nadal w twoim umyśle. Twój umysł nadal jest pełny, tu i teraz, pośród całego piekła ograniczeń. A jedyne, o co jesteś proszony, to to, abyś nie szukał zbawienia w utożsamianiu się z ograniczonym światem, który postrzegasz, z ograniczonymi wyobrażeniami. Jesteś proszony o to, abyś zechciał spojrzeć do wnętrza i przypomnieć sobie siebie, swoją duchową naturę, swój duchowy, piękny umysł, który jest stworzeniem niematerialnym i dlatego jest całkowicie nieograniczony i w tym momencie jest tuż poza wyobrażeniem materii. Jesteś przez cały czas tam, gdzie Bóg cię umieścił. W polu energii wszechświata. W boskim świetle. i w żaden sposób nie możesz zmienić swojej natury. Jeżeli Bóg stworzył cię energią, w żaden sposób nie możesz stać się materią. Możesz uczynić to wyobrażenie stałym przez chwilę, ale nie możesz robić tego na zawsze. Dlatego nazywamy to snem. Albowiem poza tym snem jest stała rzeczywistość. Jest prawda o tym, jakim jesteś. I to jest doskonała wolność. To jest świadomość, w której się łączymy. W tej świadomości umysłu, który ciebie stworzył, łączymy siebie razem. Albowiem ten umysł stworzył nas wszystkich. Stworzył każdego. Dlatego, kiedy przypominamy sobie ten wszechpotężny umysł, to łączymy się z każdym stworzeniem, z każdym naszym bratem, z naszym Stwórcą i ze sobą samymi. To jest naszym dziedzictwem. Jesteś doskonale wolny. Jesteś doskonałym stworzeniem Bożym. A Twoje światło świeci w ciemności. A ciemność nie może jej zagasić. A więc idź i świeć. Rozdawaj swoje światło. Demonstruj, że nim jesteś. Albowiem to jest prawdą o tobie. I od tej pory ciemność musi się rozproszyć wszędzie tam, gdzie ty jesteś. Pamiętaj to, czym jesteś. Pamiętaj, że jesteś światłem, a żadna ciemna idea nie będzie już mogła ci zagrozić, albowiem ty nie będziesz już w nią wierzył. Właśnie na tym polega dyscyplina umysłu. Na tym polega świadomość tego, kim jesteś. Nie dajesz już wiary złudzeniom. Nie pozwalasz, aby ciemne złudzenie znalazło schronienie w twoim umyśle, znalazło tolerancję w twoim umyśle. Już nie masz dłużej ochoty na tolerowanie nieprawdziwych myśli. Chcesz znać swoją prawdziwą tożsamość i tylko ją utrzymywać w pamięci, albowiem tylko ona jest godna tego, aby ją utrzymywać w pamięci. A więc idź i rozpraszaj swoim światłem wszelkie mroki twojego doświadczenia, demonstrując, że została ci dana wszelka moc w niebie i na ziemi.